Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj w naszym studiu radiowym pan Henryk Kowalczyk, minister, szef Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam Panią redaktor, witam radiosłuchaczy Katolickiego
Radia
Diecezji Płock.
Ale przede wszystkim chciałam dodać mieszkaniec ziemi Pułtuskiej.
Tak, no mieszkam już na ziemi Pułtuskiej od ponad 40 lat, więc można by powiedzieć, że prawie od zawsze.
Panie ministrze, proponuję rozpocząć naszą dzisiejszą rozmowę od dobrej wiadomości dla mieszkańców Pułtuska, ale i podróżujących, ponieważ będzie w końcu obwodnica Pułtuska. Została podpisana decyzja pana wojewody mazowieckiego, czyli takie zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Kiedy rusza ta inwestycja? Pan uczestniczył w tym spotkaniu, w podpisaniu tej decyzji.
No, ta inwestycja, której dokument taki ostateczny został podpisany przed kilkoma dniami, oczywiście już rusza, bo już firma, która wygrała przetarg, bo to już jest podpisana umowa z wykonawcą, przywozi kruszywo, wchodzi na grunt, więc właściwie te roboty już prawie trwają. No, może jeszcze nie widać na dużą skalę koparek, ale za chwilę one będą. Zakończenie jest przewidywane na drugie półrocze 2025 roku. Niestety trwało to długo, to trzeba jasno powiedzieć. Obwodnica Pułtuska na początku już była blisko, jeśli chodzi o lata 2005-2007, wtedy jeszcze za pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dokonaliśmy dokumentacji łącznie z decyzją środowiskową, która trwa najdłużej, bo to są oddziaływania na środowisko, raporty i tak dalej. Niestety później następcy zaniechali tej budowy i ta decyzja straciła ważność. I trzeba było zaczynać wszystko od nowa. Na szczęście już jesteśmy po takim etapie dokumentacji, podpisanej umowie z wykonawcą, zabezpieczonych środkach finansowych, że teraz to już nikt nie cofnie budowy tej obwodnicy, więc mam nadzieję, że za ponad 2 lata będziemy już tą obwodnicą mogli jechać.
Panie ministrze, a co pan powie o przebiegu obwodnicy? Bo oczywiście zawsze towarzyszą protesty, dyskusje na temat wyznaczenia trasy. Czy ta trasa jest optymalna?
Ja myślę, że ta trasa jest optymalna, dlatego że tutaj rekordowo mało było protestów formalnych, za co jestem wdzięczny bardzo mieszkańcom, bo to jednak dla wielu jest to utrudnienie, przeszkoda, wywłaszczani są z gruntu, gdzieś tam będzie blisko budynków przebiegać, więc naprawdę tu zrozumienie było ogromne, ale też myślę, że konsultacje, które trwały bardzo długo i bardzo dokładnie, wszyscy mogli uczestniczyć, zapoznawać się, zgłosić swoje uwagi, też swoje zrobiły. A obwodnica będzie przebiegać, tak mniej więcej, odchodzić od tego szlaku drogowego, który jest w tej chwili na trasie Warszawa-Pułtusk. W okolicach drogi, która oddala się na Pokrzywnicę, czyli to jest za Kacicami, jeszcze patrząc od strony Pułtuska. I tam będzie pierwszy węzeł, taki wprowadzający do Pułtuska. Później kolejny węzeł to będzie przecięcie drogi Pułtusk-Nasielsk, drogi wojewódzkiej. No to będzie w Jerzewie. Następny to będzie w przecięciu drogi wojewódzkiej Pułtusk-Ciechanów, Pułtusk-Gołymin tak naprawdę. I zakończy obwodnica swój bieg w Kleszewie i tam rozejdzie się na dwie drogi, można by powiedzieć, czyli jedna droga w kierunku Ostrołęki, druga droga krajowa w kierunku Makowa Mazowieckiego i tu ciekawostka, bo ta droga zostanie przebudowana i będzie od końca obwodnicy, będzie ta droga krajowa, nowa droga krajowa, pójdzie nowym szlakiem, omijając całkowicie Przemiarowo, więc nie będzie już tych zakrętów w Przemiarowie dla podróżnych jadących w stronę Makowa Mazowieckiego, czy dalej Przasnysza choćby. To jest ponad 20 kilometrów ciągu drogowego, dwujezdniowego, czyli takiego o parametrach praktycznie drogi ekspresowej, bezkolizyjne skrzyżowania, węzły, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, więc już mamy tutaj naprawdę bardzo piękną drogę.
Panie ministrze, powiedziałam dobra wiadomość dla mieszkańców, gdyż trudno jest żyć, szczególnie w okresie letnim w Pułtusku, ale także dobra wiadomość dla podróżujących, bo trudno przedrzeć się w okresie letnim na Mazury i Warmię, a więc można powiedzieć, że ta obwodnica jest niezbędna tak naprawdę dla tego miasta.
Tak, nawet nie tylko w okresie letnim. Dzisiaj rano wjeżdżałem do Pułtuska o godzinie przed 8 chwilę. no to totalnie zakorkowane miasto, mimo że nie jest to jakiś okres wypoczynkowo-letni. Ważne jest właśnie dla mieszkańców Pułtuska, którzy odetchną, ale też może nawet ważniejsze, bo jak ja spotykam się z mieszkańcami Makowa Mazowieckiego, czy powiatu makowskiego, to oni szczególnie pytają, co z tą obwodnicą, bo dla nich no to nie będą musieli się przeciskać przez Pułtuski, stać w korkach, tylko bardzo szybko ominą Pułtusk w drodze do Warszawy, więc dla mieszkańców na przykład powiatu makowskiego to jest bardzo istotne, będzie to bardzo istotne ułatwienie.
Tak pomyślałam w tym momencie, czy miałby pan jakąś dobrą radę dla Ciechanowa, bo my cały czas jesteśmy na tym etapie uzgodnień, konsultacji społecznych, jeśli chodzi o obwodnicę. Niestety są protesty, protestują mieszkańcy no, tych odcinków, prawda, i miejscowości, gdzie któryś z etapów przebiega akurat przy ich domach, czy też po linii ich domów. Czy miałby pan jakąś dobrą radę, jak podejść do tej sprawy, aby uniknąć konfliktów, żeby jednak jak najwięcej stron było zadowolonych?
Patrząc na to, jak dokonywaliśmy tego w Pułtusku i rzeczywiście tych protestów czy konfliktów jest minimalna ilość, to przede wszystkim ważne są konsultacje na bardzo wczesnym etapie, po to, żeby no, wszyscy mieli szansę się wypowiedzenia i to nie konsultacje z pojedynczymi osobami, tylko spotkania konsultacyjne, takie grupowe, duże. Bo zupełnie inaczej jest, jeśli mówi ktoś, że no, mi się nie podoba ta trasa, bo za blisko mojego domu. No dobrze, ale to może odsuniemy, tylko że odsuwając wchodzimy na inny dom. Więc ta osoba następna mówi, no dobrze, dobrze, ale wobec tego wypracowuje się takie kompromisy wtedy dzięki temu. Bo tak to każdy oczywiście obwodnicę chce, ale nie przy mojej działce, nie przy moim domu. Ale widząc drugiego, widząc sąsiada, jednak no, miarkujemy wtedy swoje oczekiwania i skoro wszyscy uznajemy, że jest to konieczne przedsięwzięcie, no to wspólnie ustalmy kompromisowe rozwiązanie, takie optymalne, które na pewno będzie problemem dla kogoś, ale żeby ono było sprawiedliwie rozłożonym problemem na wszystkich. To jest, myślę, istota, więc takie większe spotkania grupowe, gdzie sąsiedzi mogą sobie spojrzeć w oczy i nie wypychać jeden drugiemu wtedy takiej inwestycji pod nos.
Największe problemy dotyczą mieszkańców Ciechanowa i sąsiedniej gminy wiejskiej Ciechanów, bo tutaj najbardziej ta obwodnica ciechanowska będzie zahaczała o te tereny. Panie ministrze, ale też takie propozycje padają, jeśli chodzi o projektantów. Na przykład jedna nitka biegnie przez środek Lasu Krubińskiego, druga przy jedynym kąpielisku w regionie na Krubinie. Zapytam w ten sposób, co możemy poświęcić dla dobra szybkiej komunikacji, żeby taka obwodnica jednak zaistniała?
O niestety poświęca się wiele rzeczy, ale zawsze trzeba patrzeć na to, żeby te skutki zarówno przyrodnicze, choćby o las, czy wypoczynkowe kąpielisko, czy miejsca zamieszkania, no, były jednak brane pod uwagę. I to jest tak, że nigdy nie ma sytuacji takiej, że będzie to idealne rozwiązanie, ale trzeba zawsze kalkulować jak najmniejszą ilość strat, bo to nie jest zwycięstwo moje, jeśli obwodnicę odepchnę od siebie, ale wprowadzę ją, nie wiem, w środek lasu, bo za chwilę, chociaż ten las jest kilometr od mojego domu, ja za chwilę do tego lasu nie pojadę, bo go nie będzie, więc te wszystkie jednak elementy trzeba brać pod uwagę i właśnie tak jak robiliśmy to w Pułtusku, bardzo dużo spotkań, ale takich spotkań publicznych, nie pojedynczych i wtedy to się naprawdę uciera takie kompromisowe rozwiązanie.
Pozostańmy jeszcze przy tematach regionalnych. Chciałabym nawiązać do kolei, a dokładnie nowej linii kolejowej, która planowana jest od Przasnysza do Zegrza. Panie ministrze, ja wiem, że bardzo pan zabiegał, aby doszło do tej decyzji o budowie linii. Proszę powiedzieć, jak ona wpłynie na rozwój regionu? No tutaj linia jest kolejowa wymarzoną sytuacją, bo przecież nie dość, że szybki dojazd, to jednak bardzo ekologiczny sposób podróżowania. Miejmy nadzieję, że nic nie zakłóci tej decyzji.
No ja też taką mam nadzieję, dlatego że to jest ogromna szansa dla powiatów, które są pozbawione, wykluczone, ja bym powiedział nawet wykluczone komunikacyjnie, jeśli chodzi o kolej, czyli Pułtusk, Maków, Przasnysz. No Przasnysz co prawda w Chorzelach jest kolej, ale Przasny Prznie. I to jest ogromna szansa rozwojowa. Bez kolei to właściwie trudno mówić o poważnym rozwoju gospodarczym, o dużym rozwoju dużych zakładów przemysłowych. To jest wielka szansa. Oczywiście do tego dochodzi ta szansa komunikacyjna, bo mimo dobrych dróg, coraz lepszych, choćby obwodnicy Pułtuska planowanej, to jednak jak dojeżdżamy do tej Warszawy, to w tych korkach, na tych mostach swoje musimy odstać. A kolej takie problemy omija całkowicie, więc też dojazd
czyli
do pracy.
Czyli dla kogo szansa? Maków, Pułtusk, dla
Makowa,
Przasnysz?
Dla Przasnysza, Makowa, Pułtuska, gdzie będzie można dojechać
Serocka.
Do Warszawy. Serocka, gdzie będzie do Warszawy bardzo szybko, ale z drugiej strony też szansa na rozwój gospodarczy. Ta inwestycja, można powiedzieć tak, wykorzystaliśmy szansę budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i programu Kolej Plus, bo ona z tym jest związana. Polski rząd ogłosił ten program. Nam mówiliśmy, Serock był takim tutaj liderem tego projektu. Udało mi się tam wspólnie z Serockiem pozbierać pozostałe samorządy. To jest prawie 18 samorządów, gminy, powiaty i wspólnie razem te samorządy wystąpiły z tym projektem, z tym pomysłem. Został zaakceptowany w pierwszym etapie, później był studium wykonalności było dokonane. Kolejny wniosek, kolejny sukces już z pieniędzmi nawet. Ponad 2 miliardy złotych wyceniona budowa tej linii kolejowej. I dobra współpraca tu wszystkich samorządów, podkreślam, wszystkich samorządów po trasie, od Przasnysza do Zegrza, czyli Serock, Pułtusk, Maków, Przasnysz, ale i gminy te ościenne, plus województwo mazowieckie, które też nas tutaj wspiera, więc to wspólne działanie przyniosło znakomity efekt. Już jesteśmy po przetargu na wykonanie projektu. To już jest bardzo dużo. No, ale ja zawsze podkreślam, to nie jest jeszcze, tak jak przy obwodnicy, decyzja ostateczna i wykonawca wchodzi na plac budowy. Jeszcze nas czeka przetarg na wykonanie po zakończeniu projektu. Więc tu jeszcze mogą być różne szalone pomysły i można zamrozić tą inwestycję. Stąd bardzo ważne, aby ją pilnować przez cały czas i tutaj tej gwarancji uzyskiwać. Na pewno rząd Prawa i Sprawiedliwości, który teraz reprezentuje, jest bardzo zdeterminowany do rozwoju miast powiatowych i my tego nie zaniechamy, ale obwodnica Pułtuska miała różne koleje losu, więc żeby kolej północnego Mazowsza nie spotkała taka historia jak z obwodnicą Pułtuska, że ktoś później zaniecha tych prac. Projekt jest wykonywany, ale można go postawić na półkę i czekać.
Ale z drugiej strony, patrząc na temat linii kolejowej z Przasnysza do Zegrza, widzimy tutaj porozumienie wielu samorządów z rządem. Czy nie uważa pan minister, że to tak właśnie powinno się w Polsce podchodzić do inwestycji?
Oczywiście, że tak powinno się podchodzić do inwestycji, bo to jest klasyczny przykład bez współpracy rządu i samorządu, wszystkich samorządów. I tu nikt nie patrzył na sympatie polityczne poszczególnych samorządowców, czyli wspólnie wypracowaliśmy ten projekt, wspólnie występowały samorządy z wnioskiem o wpisanie na listę inwestycji. Tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że to przedsięwzięcie jest takim klasycznym, bardzo dobrym przykładem współpracy wszystkich samorządów od województwa, przez powiaty, przez gminy, miasta i oczywiście instytucja rządowa, która najwięcej daje środków finansowych, co jest oczywiste, ale tutaj ta współpraca, mam nadzieję, że już przyniosła efekt w postaci wpisania i projektowania, ale mam nadzieję też, że do samego końca przyniesie efekt, kiedy już pojedziemy koleją z Przasnysza do Zegrza.
Nawiązaliśmy już do działań rządu. Nie sposób nie wspomnieć o wyborach, które przed nami, panie ministrze. No może nie, jeszcze nie jutro, nie pojutrze, jeszcze kilka dni, no ale to napięcie, prawda, i ta kampania już jest bardzo wyczuwalna. Startuje pan z okręgu wyborczego numer 18. Oj, od Siedlec aż po północne Mazowsze. Nie uważa pan, że ten okręg jest za duży, żeby móc spotkać się ze wszystkimi mieszkańcami i porozmawiać, przedstawić swój program?
Oczywiście, że ten okręg jest bardzo duży. To jest prawie 300 kilometrów, patrząc od Myszyńca do południowej części powiatu garwolińskiego. No to jest taki okręg, który można powiedzieć taki półksiężyc na wschód od Warszawy. Wszystko na północ, wschód i południe do Warszawy, czyli cała ta wschodnia część, przecież Łosice, Garwolin, koniec Ostrołęckiego, naprawdę Myszyniec, Czarnia, no to już są krańcowe miejscowości. Rzeczywiście to jest ogromny okręg. Nie da się spotkać w czasie kampanii wyborczej ze wszystkimi wyborcami, zresztą to jest niemożliwe, nawet chyba i w mniejszych okręgach. Ja staram się zawsze mieć kontakt bieżący i nie spotykać się tylko wtedy, kiedy jest kampania wyborcza, bo wtedy to rzeczywiście już może to być tylko w jakiejś bardzo skromnej części. Staram się bywać wśród mieszkańców na co dzień. No może w ostatnich latach, jak pełniłem funkcje ministerialne, no to miałem mniej czasu, ale poprzednio to zawsze systematycznie, co roku spotykałem się z mieszkańcami każdej gminy, co uznawałem za taką wielką wartość. Tak od stycznia do marca to tak objeździłem w zasadzie wszystkie gminy. I to jest największa wartość, te spotkania. Natomiast teraz oczywiście kampania wyborcza, no to ma swoje prawa, gdzieś trzeba pojechać, żeby też nie ktoś nie powiedział, że jest lekceważony, więc te spotkania są, ale przy tak wielkim okręgu no to trudno dotrzeć wszędzie. Mam nadzieję, że z tym przesłaniem, z naszym programem Prawa i Sprawiedliwości, z moją osobistą sylwetką uda mi się dotrzeć do znaczącej ilości osób i dać swoją ofertę, tak by można powiedzieć, bo decyzję i tak podejmie wyborca 15 października. Natomiast przedstawić swoją ofertę, swoją postać, sylwetkę i zamierzenia to jest dość istotne i to chcę i to czynię w miarę możliwości.
Panie ministrze, dlaczego wybory parlamentarne w tym roku są takie brutalne? Znaczy kampania do wyborów parlamentarnych jest tak brutalna?
Czy kampania do wyborów parlamentarnych jest zwieńczeniem, myślę, że taktyki przyjętej niestety przez opozycję tutaj, żeby to nie, źle nie brzmiało, ale...
No ale powiem szczerze, ale, rządzący też potrafią.
Ale tak to jest, bo no jak widać, zwykle bywało tak, że powinny być, konkurencja powinna się spierać na programy i taką metodę przyjęliśmy my jako opozycja w roku 2015. Wtedy byłem w sztabie wyborczym, przedstawialiśmy programy konkretnie, nie zajmując się rządzącymi. Natomiast od 15 roku tak naprawdę ta główna część opozycji tylko krytykuje rząd i nie dając swoich programów, bo ja naprawdę nie widzę tych programów w sposób systemowo uporządkowany, że oto my zrobimy to. Nawet jeśli coś się powie, to i tak to jest tak mało wiarygodne, no bo przecież były różne deklaracje jeszcze wcześniej, nie podniesiemy wieku emerytalnego, nie będziemy podnosić podatków, a zupełnie wszystko inaczej się wyglądało. Stąd myślę, że ta brutalizacja kampanii to ma posłużyć tylko polaryzacji, zdyskredytowaniu przeciwnika. Bardzo źle. Ja jestem przeciwnikiem zdecydowanie takiej kampanii. Sam osobiście staram się nikogo nigdy nie atakować, raczej przedstawiać pozytywne strony naszego programu i pozytywy rządzenia rządu Prawa i Sprawiedliwości przez te 8 lat i przedkładania następnego programu na kolejne lata, bez odnoszenia się do przeciwnika, chociaż no, czasami trudno nie odnieść się, jeśli się jest atakowanym, to choćby prostowanie kłamliwych informacji już jest ważne. No choćby, jak to niektórzy wymyślili, afera wizowa. No dobrze, rzeczywiście była sytuacja naganna. No, około 200 wiz zostało wydanych, powiedzmy, z naruszeniem prawa. Tym się zajęły organy ścigania i powtarzanie o milionach wiz no jest absolutnie kłamstwem, pomówieniem i, no i trzeba to prostować.
No, ale panie ministrze, nawet te 200 wiz, proszę popatrzeć, jakie konsekwencje. Zaczynają być zamykane, kontrolowane przejścia graniczne.
Nie, przejścia graniczne to są kontrolowane nie z powodu tych 200 wiz. To jest zupełnie inny powód, dlatego że w tej chwili bardzo mocno ruszyła fala migracji, nielegalnej migracji. Lampedusa jest tym przykładem. I właściwie ten szlak bałkański, który znów zaczyna być żywym szlakiem. Nie wszystkie kraje robią, nie kontrolują granice jak Polska. Wobec tego w tej chwili no, są problemy ze Słowacją. Na przykład przez Słowację docierają migranci nielegalni. Nam chodzi przede wszystkim o to, że nie jesteśmy przeciwko migracji i migrantom. Choćby dowód na to, że jak żeśmy przyjęli Ukraińców, kiedy potrzebowali pomocy. I to jest główny trzon tej migracji. Tak naprawdę to są w tej chwili wizy dla Ukraińców. To jest blisko milion osób. Natomiast ważne jest, że my mówimy stop dla nielegalnych migrantów. Dla tych, których nie wiadomo kto to jest, skąd przychodzi. I nie, absolutnie nie możemy dopuścić do sytuacji, że najpierw puścimy, a później zobaczymy, kto to wszedł. To jest niedopuszczalne i takich metod nie chcemy stosować. Nie można narażać też społeczności polskiej na niebezpieczeństwo.
Stąd, ale Polska jest obserwowana poprzez sprawę wiz.
Tak, jest obserwowana i jest chwalona, co ciekawe. Wielu polityków zachodniej Europy chwali Polskę, że sobie znakomicie z tym problemem radzimy. Nawet, no, może dla niektórych kontrowersyjny, bariera na granicy z Białorusią była przez Unię Europejską bardzo chwalona, że rzeczywiście tutaj próba wrzucenia przez Putina nielegalnych migrantów, a właściwie z zamiarem zdestabilizowania sytuacji wewnętrznej w kraju się nie powiodła. Unia Europejska i Komisja Europejska nas chwaliła za to, więc my tu jesteśmy rzeczywiście bardzo dobrze zorganizowani, zdeterminowani i stąd między innymi konieczność obecnie na bardzo krótki okres czasu prowadzenia kontroli na granicy ze Słowacją, bo jednak przez Słowację trochę przechodziło migrantów, a tu granicy my nie mamy tak naprawdę, bo to strefa Schengen. Czesi zresztą to również podobną decyzję chcą podejmować, ale to nie jest związane z wizami, to jest po prostu związane z napływem nielegalnych migrantów. Oni nie mają wiz, więc to zupełnie jest inny problem. Z krajów północnej Afryki, no, przykład Lampeduzy, no nie chciałbym, żeby się powtarzał w innych krajach europejskich, czy tam w Polsce. Jesteśmy otwarci, gościnni, ale to musi być wiadomo, kto przyjeżdża, sprawdzony, żebyśmy nie sprowadzili sobie terrorystów, bo to tak może mogłoby się skończyć.
Pan minister wspomniał tutaj o kontaktach sąsiedzkich z Ukrainą, no ale tutaj sprawa skargi złożonej przez Ukrainę do Światowej Organizacji Handlu na Polskę, Węgry i Słowację chyba tutaj położyła się cieniem na naszej współpracy. Jak pan odebrał tę skargę i co ona oznacza?
To oznacza, myślę, że taki gest wobec obywateli Ukrainy, tych. Ja się dziwię, powiem szczerze, dlatego że Ukraina ma możliwość tranzytu zboża przez Polskę i to się odbywa. To jest kilkaset tysięcy ton miesięcznie, więc ten tranzyt się odbywa. Natomiast skutki importu bezpośredniego i zostawienia na terenie Polski, no były takie, jakie były. Unia Europejska na to zezwoliła. Długo to trzymała, ponieważ w pewnym momencie dalej chciała przedłużać, to między innymi był powód, główny powód mojej rezygnacji z Ministerstwa Rolnictwa, mówiąc, że nie zgadzam się. Unia Europejska tutaj postępuje nieroztropnie i w końcu zakazała tego importu. Do 15 września teraz Unia Europejska to otwiera, ale Polska nadal twardo uznaje, że na rynek wewnętrzny takie konkurencyjne zboże nie może wpływać. Do tranzytu, owszem, chcemy pomagać, chcemy to robić i to robimy dość skutecznie. Zachowanie Ukrainy w tym względzie uważam za bardzo nieroztropne, dlatego że w tym momencie no, niepotrzebnie psują się relacje między Polską a Ukrainą, a myśmy naprawdę zrobili niebywale dużo dla Ukrainy. I nadal będziemy pomagać, to jest w nasz żywotny interes, ale też nie możemy sobie pozwolić na to, że będziemy kontynuować destabilizację rynku wewnętrznego. No niestety, to są inne warunki. I tak naprawdę oligarchowie na Ukrainie te zboże eksportują, więc nie oszukujmy się, nawet to z tego nie korzystają tacy mniejsi rolnicy ukraińscy. Stąd skarga no, pewnie jest jakimś formą nacisku ze strony oligarchów, tak bym to powiedział, ale tutaj my nie mamy innego wyjścia. Jesteśmy otwarci na tranzyt, pomagamy w tranzycie, ale na rynek wewnętrzny musimy ograniczać, ponieważ produkowane zboże w Ukrainie jest zupełnie w innych ekonomicznych warunkach niż w Polsce, niż w całej Unii Europejskiej.
A czy Ukraina ma prawo tutaj stawiać warunki, ponieważ Ukraina twierdzi, że może wycofać pozew, jeśli Polska, Węgry i Słowacja zagwarantują niestosowanie środków ograniczających w przyszłości przywożenie ich towarów, powiedział wiceminister gospodarki i handlu pan Kaczka. Wprowadzone też decyzje nazwał nielegalnymi, nieadekwatnymi. Czy Ukraina ma prawo tak mówić o gospodarce, o polityce Polski?
Ograniczenia co do importu zbóż z Ukrainy były zawsze. One były zniesione przez Komisję Europejską na czas wojny, kiedy zamknięto szlaki przez Morze Czarne. I przy unormowaniu tranzytu one jak gdyby powracają, bo to jest ta nierówna konkurencja. Więc absolutnie tutaj mówienie, oczekiwanie, że kraje te wymieniane, Polska, Węgry, Rumunia, Czechy, Słowacja będą gwarancje dawać, nie, dlatego że tak naprawdę chcemy, żeby te gwarancje i te wszystkie rzeczy to daje Komisja Europejska, cała Unia Europejska. My jesteśmy zewnętrzną granicą Unii Europejskiej i nie można oczekiwać gwarancji od pojedynczego kraju, tylko od całej Unii Europejskiej. Natomiast podkreślam jeszcze raz, w tym momencie to jest zachowanie moim zdaniem nieroztropne, tym bardziej, że tranzyt jest możliwy, a my musimy, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby chronić przed destabilizacją polski rynek.
To jeszcze zapytam pana jako znawcę tematyki rolnej, co będzie po wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej? Czy Polska zostanie zalana towarami ukraińskimi?
Jeśli Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej, to będzie musiała produkować w rygorze i w warunkach takich jak rolnicy europejscy, również polscy. I tu już będzie się wyrównywały szanse, zupełnie inaczej to będzie wyglądało, niż wygląda to teraz. W tej chwili choćby na Ukrainie można stosować różnego typu środki ochrony roślin, których nie mogą stosować rolnicy europejscy. Już to daje nierówność konkurencji i w ogóle wszystkie inne zasady, które rolnicy europejscy są zmuszeni stosować, choćby zasady poszanowania ochrony środowiska, tam to nie obowiązuje. Więc jeśli będą warunki jednakowe dla wszystkich, do tego dopłaty proporcjonalnie ustawione do potrzeb, bo to też jest mechanizm wyrównywania dochodów w Unii Europejskiej, no to wtedy możemy mówić, że mamy równą konkurencję. W pozostałym przypadku nie można mówić o tej równej konkurencji w tym momencie.
Zaczęliśmy naszą rozmowę od tematów lokalnych i proponuję, abyśmy, panie ministrze, zakończyli. Za nami wybory do izb rolniczych. Proszę powiedzieć, jakie były te wybory, czy frekwencja była zadowalająca i jaką rolę tak naprawdę odgrywają w tej chwili izby rolnicze?
No niestety znowu muszę powiedzieć, że frekwencja była niezadowalająca absolutnie. Może jeszcze do tego nałożyła się kampania wyborcza do parlamentu, która przykryła, można by powiedzieć, wybory do izb rolniczych, ale to jest bardzo ważna instytucja. Ja pamiętam, będąc jeszcze wojewodą ciechanowskim, wprowadziłem te pierwsze wybory ciechanowskiej izby rolniczej, bo nie było wtedy w Ciechanowie, chociaż w innych częściach kraju już były. I to jest bardzo ważny element dyskusji samorządu rolniczego. I żałuję bardzo, że nadal frekwencja jest niska, że zainteresowanie jest małe. Mam nadzieję, że może następne, jak nie będą pokrywać się z wyborami parlamentarnymi, da się bardziej upublicznić, zainteresować więcej rolników, bo w tej chwili faktycznie jest tak, że no trochę na marginesie innej polityki, innych działań, innych wyborów odbyły się po cichutku wybory do izb rolniczych, no ale można powiedzieć, no kto nie wziął udziału, sam sobie winien, więc przedstawiciele zostali wybrani niewielką ilością głosów, ale oczywiście zgodnie z prawem będą mieli prawo reprezentować wszystkich rolników.
Jaki będzie ostatni tydzień kampanii przed wyborami, panie ministrze?
Ja myślę, że ostatni tydzień kampanii no to jest już taki trochę mniej spotkań, ale więcej może takich, przynajmniej dla mnie, aktywności gdzieś na targowisku, takich rozmów z ludźmi. Bezpośrednio to jest niezwykle istotne.
Czy coś może pojawić się jeszcze w programach takiego ekstra?
No w programach nie sądzę. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, my przedstawiliśmy już bardzo kompleksowy program dotyczący i polityki fiskalnej, i rolnej, i polityki dla niepełnosprawnych, poprawy funkcjonowania służby zdrowia, oświaty, więc tutaj żadnych już takich wyjątkowych ofert nie będzie. Ważne jest, że Prawo i Sprawiedliwość oceniane jest przez większość wyborców jako partia wiarygodna i to jest, myślę, nasz największy atut, bo to, co mówiliśmy jeszcze w roku 2015-14, przed poprzednimi wyborami, kiedy byliśmy w opozycji, praktycznie wszystkie rzeczy zrealizowaliśmy, co jest niezwykle istotne. Wiarygodność jest naszą cechą. Myślę, że to, co robimy, tak naprawdę głównie kontynuacja wszystkich rzeczy, to jest ten nasz atut i myślę, że to powinniśmy tylko przypominać, bo minęło już sporo lat, kiedy my byliśmy w opozycji, 8 lat. Warto przypominać o poziomie bezrobocia, o podniesionym wieku emerytalnym, o tym wszystkim, bo już się większość przyzwyczaiła, że bezrobocia w Polsce nie ma, że wiek emerytalny jest taki, że jest opieka nad rodziną typu 500+, waloryzowana od nowego roku 800 zł, że są różne środki finansowe i programy dla seniorów, między innymi oprócz tej programów aktywizujących seniorów, to jest i 13 emerytura, i 14 dla uboższych, i skala podatkowa bardzo dużo mniejsza niż jeszcze to było kiedyś. Warto to przypomnieć, żeby wyborcy mieli świadomość, że nie daj Boże, żeby nie ryzykować, co mogłoby wrócić, bo już czasami przez te 8 lat, a szczególnie dla młodych, to w ogóle jest to już epoka i już nie pamięta się tego, co było poprzednio. Będziemy to przypominać, żeby jednak wyborca miał wybór pomiędzy tym, co może być, co jest i co wybiera na przyszłość.
No oczywiście opozycja ma także swoje argumenty w odniesieniu do partii rządzącej, panie ministrze.
No tak, tylko że te argumenty od czasu do czasu ujawniamy. No choćby skandaliczna decyzja dotycząca strategii obronnej, ustanowienia linii obrony na linii Wisły. No to znaczy, że co Ciechanów na straty i całe te nasze okręgi. Więc widać bardzo wyraźnie, że była to forma fatalna. Teraz jeszcze pokazuje agresja Rosji na Ukrainę, pokazuje, jak bardzo mogłoby się to tragicznie skończyć dla znacznej części Polski. Więc to mówimy też, ujawniamy, bo to też jest niezwykle istotne, żeby ludzie świadomie wybierali między taką a inną partią.
Ale ostateczny głos oczywiście mają wyborcy, panie ministrze. To tak, oni zdecydują 15 października.
Takie jest prawo demokracji. Nikt tego prawa nikomu nie chce odbierać. Będziemy szanować wyniki wyborów, wyniki referendum również, w przeciwieństwie do jednego lidera, który powiedział, już referendum unieważnia. Więc my jesteśmy naprawdę szanującymi demokrację i szanującymi wyniki wyborów, jakie by one nie były. Ufam, że one będą dobre dla Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że pokazaliśmy się jako partia wiarygodna przez te wszystkie lata i myślę, że jesteśmy godni zaufania. Natomiast,
ale jednak poczekajmy do...
Poczekajmy do wyborów,
do
oczywiście.
Do wyborczego wieczoru 15
tak,
października.
Oczywiście.
Minister Henryk Kowalczyk, szef Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję bardzo.
Barbara Tokarska-Wójciak, do usłyszenia państwu.